Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, w którym odpowiemy na pytanie, czy owiany legendami Wolin był Słowian czy Wikingów. A tego równie legendarnego wyczynu dokona nasz dzisiejszy gość, doktor habilitowany, profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich przy UŚ, historyk zajmujący się badaniami dziejów średniowiecznej Skandynawii, rozwojem ideologii władzy królewskiej, miejscowej historiografii oraz skaldami i ich poezją, a także jedna z osób odpowiedzialnych za stworzenie polskojęzycznych edycji Heimskringli oraz Sagi o Jejoms Wikinga, profesor Jakub Morawiec. Wiedziałem, że nie wypowiem tej pierwszej nazwy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A w roli współprowadzącej powitajcie, drodzy widzowie, prosto z działu naukowego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jedna z kuratorów wystawy czasowej pod tytułem Wolin, Słowian czy Wikingów, a od czasu do czasu gwiazda muzycznych teledysków, Marta Siłakowska.
Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło być gościem kontekstu.
Z pewnością już wiecie, drodzy widzowie, albo przynajmniej się domyślacie, że nie spotykamy się tutaj wyłącznie w celach rozrywkowych. Nie. Dzisiejszy kontekst jest współorganizowany z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, którym wystawę o Wolinie możecie zobaczyć na własne oczy do 27 lipca bieżącego roku. Obiecuję jednak, że jak to u nas, zachęcanie do wystawy będzie stosunkowo nienachalne i więcej opowiemy o niej po prezentacji. Oprócz tego tradycyjnie pochwalcie się w komentarzach, skąd się z nami łączycie. Gorące pozdrowienia szczególnie kierujemy dzisiaj oczywiście do wszystkich widzów w Wolinie. Nie tylko będących tam fizycznie, ale i sercem, bo dlaczegoż by nie. A teraz myślę, że możemy przejść do tego, co mi się lubią najbardziej, czyli filmików, obrazków i opowieści.
Dobrze, też czas. Wszystkich serdecznie witam i bardzo dziękuję za zaproszenie do kontekstu. Bardzo się cieszę, że tematyka wolińska również gości tutaj. Tą właśnie taką, nienachalną okazją jest wystawa, która wciąż jest możliwa do obejrzenia w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Sama wystawa i dzisiejsze spotkanie to intrygujące skądinąd pytanie, które się już tutaj pojawiło. Wolin to miasto Słowian czy Wikingów? Przewrotnie uchylę się od odpowiedzi na to pytanie. Może też i dlatego, że wydaje mi się osobiście, że to pytanie można by zamienić na zdanie twierdzące. Mianowicie Wolin był miastem i Słowian, i Wikingów. I w tym podwójnym aspekcie funkcjonowania znanego, słynnego, owianego legendami Emporium będzie można dzisiaj chyba co nieco opowiedzieć. Na Wolin wczesnośredniowieczny możemy spojrzeć z dwóch perspektyw. One na siebie oczywiście ściśle zachodzą, ale może tutaj krótki podział będzie wygodniejszy dla nas wszystkich. To będzie perspektywa historyczna, ukazująca Wolin z perspektywy wydarzeń politycznych w strefie bałtyckiej, tego co działo się na styku skandynawsko-słowiańsko-saskim. O, tutaj mamy właśnie teraz przed sobą mapę pokazującą południowo-zachodnie wybrzeże Bałtyku i na czerwono, niczym prawie jak na celowniku, wskazany Wolin nad rzeką Dziwną, jedną z ujść Odry do Bałtyku. Wolin, który dość szybko w pewnym okresie czasu, czyli w IX, X i na początku XI wieku, stał się jednym z najważniejszych punktów na mapie Europy Północnej. To jest ta jedna perspektywa. Druga, nie mniej ważna, perspektywa, nazwijmy umownie archeologiczna, związana z wolińską kulturą materialną, z wszystkim tym, co dzisiaj mówi nam o życiu codziennym Wolina, o rzemiosłach, które były w Wolinie uprawiane w końcu, połączenia handlowe, osadnictwo, czyli to wszystko, czego bardzo często źródła pisane siłą rzeczy nie obejmują. I tak naprawdę na to wszystko jeszcze nakłada się w sumie trzecia perspektywa, perspektywa legendarna. Wolin fascynuje, czy fascynował nie tylko nas dzisiaj. To miejsce intrygowało, nęciło, przyciągało ludzi już w okresie średniowiecza. I dwie największe, najważniejsze legendy, legenda o Winecie, zatopionym mieście, oraz legenda o Jomsborgu, warownej, wspaniałej twierdzy, są same w sobie dowodem na to, że już w dobie średniowiecza ludzie wiedzieli, że Wolin to miejsce szczególne. No i my dzisiaj jakby trochę w ślad za tamtymi pokoleniami też traktujemy to miejsce szczególnie. Historycy, oprócz źródeł pisanych, lubią też właśnie mapy, bo często dzięki mapom pewne rzeczy można wyjaśnić. I od razu, myślę, rzuca się w oczy to, że Wolin był położony w miejscu dość szczególnym. Po pierwsze, na styku trzech wielkich politycznych sił. Z jednej strony państwa piastowskiego, państwa polskiego, następnie Królestwa Saskiego, które było integralną częścią od roku 962 odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego, no i w końcu Królestwa Danii. I zarówno Wolin, jego mieszkańcy, plemię Wolinian, bo taka nazwa pojawia się w źródłach, w geografie bawarskim chociażby, jak i wszyscy Słowianie zamieszkujący obszar tak zwanego Połabia, więc Obodryci i Wieleci, zjednoczeni w dwie konfederacje, między tymi trzema siłami musieli lawirować i znaleźć sobie miejsce. Z drugiej strony te trzy główne siły będą mocno zainteresowane tym, aby Wolin kontrolować, aby nad nim panować i czerpać korzyści z tej kontroli. Korzyści polityczne, korzyści materialne, korzyści strategiczne. To wszystko będzie się ze sobą mocno, mocno mieszać. Z drugiej strony Wolin wpisuje się w pewien trend, który rodzi się na przełomie VIII i IX wieku, no może powiedzmy trochę wcześniej w VIII wieku, kiedy następuje nowa koniunktura gospodarcza, rodzi się dalekosiężny handel nad Bałtykiem i obok takich miejsc jak Hedeby, Birka, Stara Ładoga, to właśnie Wolin będzie tym miejscem, które będzie wyznaczać jakieś trendy, no i pewnie też jakby samo w sobie stanowić o sile tej gospodarczej koniunktury, o której sobie jeszcze za chwileczkę powiemy. Wspomniałem o tym, że Wolinianie, być może jak są niektórzy historycy należący po prostu do Związku Wieleckiego, w tej całej konfiguracji politycznej, czyli Słowian połabskich naciskanych z trzech stron, pozostawali i to też determinowało ich udział w konkretnych politycznych wydarzeniach, które my znamy zarówno z historii Polski, ale znamy w ogóle z historii ówczesnej Europy, szczególnie tej Europy Środkowej i Europy Północnej. No dość powiedzieć, i to dla nas, szczególnie tutaj w Polsce, już samo w sobie powinno być intrygujące, że dzieje Wolina krzyżują się z dziejami państwa piastowskiego niemal od samego początku, gdy to państwo piastowskie pojawia się na kartach źródeł pisanych. W roku 966, jak chce tradycja, Mieszko I przyjmuje chrzest. Prawdopodobnie, chociaż rzeczywiście tutaj również pewna ostrożność zawsze jest skazana, ale bardzo możliwe, że niewiele wcześniej, około roku wcześniej, taką samą decyzję podjął inny pan, mianowicie rządzący Danią Harald Sinozęby, a już rok później po chrzcie Mieszka mamy do czynienia z wojną, która toczy się na piastowsko, czy też bożeńcze wielkopolsko-pomorskim pograniczu. Jest to wojna, którą toczy Mieszko I właśnie z Wolinianami. Ci ostatni mają w swym składzie, powiedzielibyśmy odrobinę po sportowemu, nie byle kogo, samego Wichmana Bilunga, saskiego możnego, w tym czasie Banitę, człowieka, który postanowił wystąpić nie tylko przeciwko cesarzowi Ottonowi I, ale również swojej rodzinie. Szukał sojuszników w różnych miejscach, między innymi właśnie w Danii, na dworze króla Haralda Sinozębego. Ostatecznie wylądował w Wolinie i tam najprawdopodobniej uznano, że mieć Wichmana po swojej stronie to całkiem fajna sprawa. No więc dochodzi do wojny. Ta wojna kończy się wielkim zwycięstwem Mieszka nad Wolinianami i śmiercią samego Wichmana. Tutaj kłania nam się przede wszystkim przekaz saskiego kronikarza Widukinda, którego się wydaje bardziej interesował nie tylko szerszy kontekst tego, jakie były konsekwencje zwycięstwa mieszkowego nad Wolinianami, ale przede wszystkim, co oznaczała w takiej też warstwie symbolicznej śmierć Wichmana Bilunga, który ukazany został jako człowiek, który się trochę pogubił. Tym przejawem pogubienia się była właśnie, no, było wystąpienie przeciwko cesarzowi i zestawienie go z księciem polańskim, który określony zostaje przez Widukinda jako amicus imperatoris, a więc przyjaciel cesarza. Ten przyjaciel cesarza pokonuje tego, który postanowił być wrogiem cesarza. Na marginesie tego wszystkiego jest sprawa Wolina. W starszej historiografii uznawano, że zwycięstwo, jakie odniósł Mieszko, oznaczało przejęcie przez niego kontroli nad całym rejonem ujścia Odry, w tym i oczywiście nad Wolinem. Co więcej, miało to być zwycięstwo na tyle pewne, na tyle kompletne, że Wolin i rejon ujścia Odry piastowskim miał pozostać przez dłuższy okres czasu. Dziś patrzy się słusznie moim zdaniem na to odrobinę inaczej, to znaczy my do końca chyba nie wiemy tak naprawdę, jakie były konsekwencje czy korzyści, jakie Mieszko odniósł z tego zwycięstwa i czy kontrola Wolina miała miejsce, a jeśli tak, to jak długo? Otóż szereg kolejnych wydarzeń, które dzieją się w kolejnych latach, oczywiście historyk tutaj rozpacza, ponieważ tych danych nie ma za dużo, ale one zebrane razem każą przynajmniej zastanowić się nad ile ta wizja piastowskiego panowania w rejonie Ustia Odry jest wizją słuszną. Otóż po pierwsze, to już lata 80. wieku X i być może przez te niecałe dwie dekady zmieniło się bardzo wiele, w jakich okolicznościach ciężko powiedzieć, ale dochodzi do dość niezwykłego wydarzenia, mianowicie ten sam piastowski książę, nasz pierwszy historyczny władca, wydaje swoją córkę, nie znamy jej imienia, choć bardzo często, może nawet powinien powiedzieć powszechnie, popularnie Świętosławą, choć od razu należy zastrzec, że pewno tak nie miała na imię nasza bohaterka. Piastowa zostaje wydana za króla Szwecji Ryka Zwycięskiego. Informuje nas o tym Adam z Bremy. Wokół tego małżeństwa, a może inaczej, wokół wiarygodności przekazu o tym małżeństwie też są pewne kontrowersje, pewne wątpliwości, no ale nie dziś czas na ich rozstrzyganie. Natomiast Adam z Bremy wyraźnie zaznacza, że ten mariaż był wywołany, czy z nim wiązała się wojna, wojny, jakie miał toczyć Mieszko z Duńczykami. A więc nawet Adam z Bremy po latach wskazuje na to, że obydwaj władcy, którzy zapewne chyba wcześniej zbyt wiele ze sobą wspólnego nie mieli, a więc szwedzki Eryk i polski Mieszko, postanowili połączyć siły i zawrzeć sojusz potwierdzony małżeństwem, co tylko wskazywałoby na to, że ten sojusz musiał być w tym momencie dość ważny, a ten sojusz miał być skierowany przeciwko Duńczykom, którzy, jak wszystko na to wskazuje, nie tylko byli zainteresowani sprawami duńskimi, Harald się nazywa, bo o nim tutaj jeszcze mowa, to taki władca, który bardzo chętnie i dość umiejętnie, przynajmniej do pewnego czasu, potrafił rozszerzać swoje wpływy w regionie. Dobrym przykładem jest tutaj Norwegia i bardzo możliwe, że podobnie dzieć się miało również z jednej strony w Szwecji, a z drugiej strony na terenie Słowiańszczyzny. Niektórzy historycy chyba zbyt pochopnie wręcz uważali, że Wielkie Powstanie Słowian, do którego doszło latem 1983 roku, kiedy to Wieleci, a później i Obodryci w zasadzie wyrugowali Sasów z obszaru na północ od rzeki Łaby, to też miała być duńska inspiracja. No, nawet szczerze mówiąc sensownych poszlak nie ma na taką tezę, a cóż dopiero mówić o dowodach, ale to tylko pokazuje jaką opinią wśród badaczy cieszył się Harald i możliwości, jakie miał on, jeśli chodzi o politykę, którą wówczas uprawiał. No, w każdym bądź razie niewykluczone, że do tego styku duńsko-polskiego no, doszło właśnie w tym kluczowym, interesującym obydwie strony regionie, czyli rejonie Ustia Odry, gdzie mamy przede wszystkim Wolin. Tym bardziej, że niewiele później, 2-3 lata później, tutaj znowuż niestety po pierwsze głównie bazujemy na wspomnianym już przeze mnie Adamie z Bremy, po drugie chronologia tego wydarzenia nie jest do końca precyzyjna, ale saski kronikarz twierdzi, że gdy doszło do buntu Svena Widłobrodego, czyli syna Haralda, który postanowił, no nie chciał czekać już aż ojciec sam ustąpi, czyli raczej umrze, postanowił przejąć władzę w Danii, wywołał bunt i gdy doszło do wojny, gdy doszło do walk, to w wyniku tych walk Harald, ciężko ranny, musiał z Danii uciekać i uciekł gdzie? No właśnie do Wolina, gdzie podobno po kilku dniach z powodu odniesionych wcześniej ran zmarł. W zasadzie można by potraktować to jako incydent. O Boże, w Danii toczy się wojna, nie pierwsza i ostatnia wojna domowa o władzę. W Skandynawii co chwila wybuchają tego typu konflikty, ale co ciekawe, nie wszyscy przegrani w tych konfliktach szukają schronienia w Wolinie. No i tam jeszcze na dodatek nie wszyscy z nich umierają. Dlaczego Wolin? Dlaczego Harald się na zęby zdecydował się, jeśli oczywiście uwierzymy, zaufamy Adamowi, tutaj problem polega na tym, że nie mamy za bardzo jak skonfrontować tego przekazu z niczym innym, więc jeśli uważamy, że Adam tutaj sam niczego nie wymyślił albo nie wprowadzono go w błąd, no to właśnie król duński zakończył swoje życie właśnie w Wolinie. Wydawać by się mogło, że jeśli, znaczy tak na logikę, chociaż w badaniach historycznych logika nie zawsze jest przyjaznym narzędziem, ale na chwilę, gdybyśmy zastosowali logiczne myślenie, to wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji król duński powinien szukać schronienia w miejscu, w którym przynajmniej będzie czuł się bezpiecznie, żeby nie powiedzieć, powinien szukać schronienia w miejscu, które traktuje jak swoje. Dlaczego o tym mówimy? Otóż wybiegając troszeczkę do przodu, późniejsza legenda, oczywiście to jest legenda, w której jednak zawsze tkwi chyba jakieś ziarno prawdy, późniejsza legenda, przynajmniej część twórców tej legendy, będzie twierdzić, że legendarny Jomsborg został założony właśnie przez Haralda Sinozębego. Czyli gdzieś tam w Skandynawii pamiętano, że chyba coś z tym Wolinem wspólnego ów Harald miał. W każdym bądź razie to wydarzenie, wcześniejszy sojusz polsko-szwedzki, wskazują raczej na to, że o ile nie odmówimy Mieszkowi I chęci kontrolowania rejonu ujścia Odry, z punktu widzenia ówczesnej geopolityki, a także i gospodarki, była to chęć jak najbardziej zrozumiała. To już czy aby na pewno i w jakim stopniu ten Mieszko to pomoże, czy może inaczej rejon ujścia Odry i Wolin kontrolował, tutaj należy postawić znak zapytania. Przywołałbym jeszcze jeden element, jeszcze jeden argument, tutaj chyba akurat w prezentacji niewymieniony, bo wydawać by się mogło bezpośrednio niezwiązane z Wolinem. Otóż w roku 1000, jak chce znowuż tradycja, Polskie Królestwo Bolesława Chrobrego miało otrzymać organizację kościelną, arcybiskupską w Gnieźnie i podległe mu biskupstwa. No i dla Pomorza, co ciekawe, to biskupstwo miało być ulokowane w Kołobrzegu. No, przy całym szacunku dla Kołobrzegu, które zresztą bardzo lubię, to jednak w roku 1000 chyba Kołobrzeg przegrywał z Wolinem w rankingu najwspanialszych, największych miast w tym rejonie Europy. Wydaje się, że znowuż uruchamiam logikę, może niesłusznie, ale gdyby Chrobry kontrolował Wolin, to chyba tego biskupa ulokowano by tam. Zresztą znów trochę wybiegając do przodu, te 120 lat później, czy nawet trochę więcej, 140 lat później, gdy powstawało pomorskie biskupstwo, no to akurat, chociaż Wolin już nie był tak wspaniałym miastem jak na przełomie X-XI wieku, tego biskupa posadowiono właśnie w Wolinie, więc chyba nie jest to przypadek. Co więcej, tu już raczej chyba wątpliwości nie ma, opieramy się na autorze troszeczkę wcześniejszym, może niechętnym naszemu pierwszemu historycznemu królowi, ale jest on uznawany za bardziej wiarygodnego. Mowa tu oczywiście o Titmarze, który wskazuje na to, że jednak Chrobry nie tylko musiał mierzyć się z królem saskim Henrykiem, ale że ten król saski Henryk miał u boku bardzo ciekawych sojuszników, czyli Wolinian. Zresztą król Henryk będzie za to krytykowany, zachował się list Bruno na Skwerfurtu, który pisze do króla i przyszłego cesarza wprost, że uważa, że to coś skandalicznego, aby chrześcijański władca przeciwko innemu chrześcijańskiemu władcy przymierzył się, jakby nie było, z poganami. Tu chyba jednak przesądziła po prostu brutalna, zimna i wykalkulowana polityka, która z drugiej strony wskazywać by mogła na to, że w tym czasie, na przełomie X-XI wieku, Wolinianie stanowili rzeczywiście istotną siłę, co też mogłoby wskazywać na status, rangę i znaczenie miasta. Oczywiście wydaje się, że w tym partnerstwie, czy to nie było partnerstwo, tylko ten sojusz tak naprawdę oznaczał, że król Henryk nie chciał, aby Wolinianie zapomnieli, że dla Sasów i dla ich króla całe Połabie i chyba rejon ujścia Odry też w to wchodził, powinien pozostać w saskiej strefie wpływów. Jak już wspomniałem, i Obodryci, i Wieleci, tak naprawdę przez cały ten okres, kiedy Wolin, wczesnośliwie niewieczny Wolin, ten Wolin, o którym opowiada wystawa, przeżywa swój rozkwit, siłą rzeczy muszą balansować między swoimi potężnymi sąsiadami. No, dobrym przykładem będą chociażby relacje sasko-obodrycko-duńskie. O ile książę Mściwój wydaje swoją córkę za króla Danii, wydaje się, że to jest też wręcz uświęcone potwierdzenie sojuszu i dobrych relacji, to gdy okoliczności tego księcia zmuszą, wystąpi przeciwko swojemu zięciowi. W roku 1974 Obodryci razem z Ottonem II ruszą na Danię, doskonale zdając sobie sprawę, że są przyparci do muru i nie mają większego wyboru. Miłość miłością, polityka polityką i w tym wszystkim mamy nasz Wolin, który jest aż tak obecny na kartach źródeł pisanych, więc tutaj też historycy aż tak wiele nie mają do powiedzenia, ale kultura materialna, wyniki prac wykopaliskowych no, raczej nie pozostawiają wątpliwości. To jest ten czas, gdy miasto przeżywa swój największy rozkwit. Pewnego czasu wydawało się, że szukać takich dat, które by, powiedzmy, wyznaczały jakiś taki część symboliczny, koniec, prosperity Wolina i powolne chylenie się, no może nie ku upadkowi, to za dużo powiedziane, Wolin nie upadł, ale Wolin z pewnością stracił na znaczeniu, to najazd króla Norwegii i Danii Magnusa Dobrego w roku 1403 byłby takim wręcz momentem idealnym, tak? Pudeł, które mamy do dyspozycji, a jest ich całkiem sporo, gdzie obraz brutalnego, bezwzględnego najazdu, który doprowadził do niemal całkowitego zniszczenia, czytaj spalenia miasta, które w opisach tych jest siedliskiem wszelkiego pogańskiego zła i to pogańskie zło król chrześcijański, król Magnus, notabene syn samego świętego Olafa, musi zniszczyć i tego i to robi. Siła tych przekazów, plastyczność opisów i w zasadzie brak cienia jakiejś wątpliwości, może nie dlaczego, ale co takiego się stało, kazał domniemywać, że mówimy rzeczywiście o wydarzeniu przełomowym dla dziejów miasta, które prawdopodobnie już się z tego zniszczenia nie powstało do dawnej chwały. Tak? Badania archeologiczne i taka opinia dzisiaj zdaje się przeważać, wskazują na to, że chyba aż tak źle nie było. To znaczy nie będziemy tutaj kwestionować historyczności samego najazdu, natomiast jego skutki dla dziejów miasta chyba nie były aż tak przełomowe i tragiczne i opłakane, jak można byłoby sądzić. Co więcej, można by powiedzieć, że badania archeologiczne, które już nie koncentrują się na identyfikowaniu każdego kawałka spalenizny w jakiejkolwiek warstwie właśnie z wydarzeniami z roku 1403, zdają się wskazywać na to, że też należy troszeczkę inaczej spojrzeć na owe przekazy, nawet jeśli są one niemal współczesne temu, o czym mówią, i każą domniemywać, że ich autorom chodziło o to, żeby może nie tyle, że przesadzić i koloryzować, ale odpowiednio podkręcić znaczenie i skutki tego, czego dokonał król, tak aby jego osobista chwała i pozycja polityczna przynajmniej na pewno nie ucierpiały. A jest to o tyle istotne, że bez względu na to, jak wpłynął na dalsze losy najazd Magnusa na Wolin, wiele wskazuje na to, że doszło do tego najazdu z niebyle przyczyny. Otóż w tym czasie, w roku 1403, Magnus tak naprawdę ma inne sprawy na głowie niż odwiedziny Wolina. Otóż Magnus tak naprawdę, i będzie tak robił niemalże do swojej śmierci, musi walczyć o utrzymanie tronu w Danii. Przejął kontrolę nad tym królestwem rok wcześniej, ale szybko pojawił się konkurent w postaci Jarla Svena Ulfsona, przyszłego króla Svena, zwanego w historiografii Svenem Estridsenem, po matce, która była siostrą Knuta Wielkiego. Obydwaj panowie toczą zażarte boje. Jest to walka, gdzie trudno znaleźć tak naprawdę ostatecznego zwycięzcę. To w zasadzie to, można powiedzieć, okoliczności decydują o tym, co się dzieje dalej. Po prostu Magnus umiera i Sven, powiedzmy, wykorzystuje sytuację, ale do tego momentu obydwaj panowie raz jeden, raz drugi są w stanie dać sobie solidnego łupnia i bardzo możliwe, że w tych walkach o Danię Sven szuka sojuszników, gdzie się da. I bardzo możliwe, że tymi sojusznikami zostają również Wolinianie. W jaki sposób potencjalnie wsparli Svena, tego nie wiemy. Natomiast po pierwsze, że w ogóle w tym czasie Magnus zdecydował się na taki najazd. Po drugie, że w przekazach, które upamiętniają króla za to, co zrobił, mieszkańcy Wolina ukazani są niemal jako buntujący się przeciwko słusznej władzy Magnusa, sam sobie jest znaczący i dużo nam mówi o tym, że Magnus uważał, że należy dokonać tego najazdu, zniszczyć miasto, spalić je, złupić pewnie przy okazji również, po to, aby pozbawić Svena solidnego sojusznika i w tym samym osłabić pozycję konkurenta w walce o władzę. Więc o ile dla, być może dla samego Wolina jego dalszej egzystencji, jego dalszych funkcji i ról najazd ten nie miał aż tak przełomowego znaczenia, o tyle jeśli chodzi o rywalizację o władzę w Danii, to wydarzenie obok innego, do którego miało dojść w sumie niewiele później, czyli do bitwy, wielkiej bitwy, jaką miało dojść między Duńczykami, przepraszam, Norwegami de facto, bo Duńczycy chyba tutaj raczej przypatrywali się biernie, obodrytami, nieopodal Hedeby, gdzie Magnus pokonał obodrytów i przedstawiono ich dokładnie tak samo, jako pogańskie zło zagrażające wspaniałym duńskim chrześcijanom, nie jest przypadkowe. Toczyła się wielka kampania o Danię i Wolin stał się częścią tej kampanii. Mógł się stać częścią tej kampanii pewnie dlatego, że wciąż ci, którzy im zawiadywali, dysponowali odpowiednim potencjałem militarnym, materialnym, aby w takiej politycznej grze wziąć aktywny udział. Za ten udział spotkała ich kara w postaci najazdu Magnusa, który miasto postanowił spalić. To wydarzenie zbiega się oczywiście z tym, o czym z jednej strony wiemy ze źródeł pisanych, może trochę więcej z archeologii, to znaczy z tym, że kończy się powoli gospodarcza koniunktura, która doprowadzi do tego, że spora część takich ośrodków jak Wolin albo w ogóle przestanie funkcjonować, albo będzie musiała, no właśnie, zmienić swoje funkcje, nastawić się na nowe rzeczy. O czym mowa? Otóż od VIII wieku, dokładnej daty oczywiście już nie poznamy, ale ten VIII wiek wydaje się tutaj w miarę bezpieczny, nastają dla północnej Europy nowe czasy. Dzięki Fryzom, którzy pod egidą Karolingów odświeżają kontakty gospodarcze najpierw z rejonem Wysp Brytyjskich, później ze strefą bałtycką, odradzają się szlaki komunikacyjne, szlaki handlowe. Potencjał gospodarczy państwa karolińskiego, jego produkty znajdują ujście teraz tam, gdzie chętnych nie będzie brakowało, a tak naprawdę rewolucja nastąpi w momencie, gdy okaże się, że na północ może dotrzeć srebro arabskie. Arabowie chętnie to srebro będą oferować, oczywiście nie za darmo, będą kupować wiele rzeczy bardzo chętnie, ale w szczególności będzie interesował ich niewolnik. I czy nam się to podoba, czy nie, ale handel niewolnikiem, czy handel niewolnikami zadecyduje o gospodarczych losach północnej i środkowej Europy przez kolejne stulecia. Mało tego, sporo politycznych karier, tym również tych tutaj, na naszych polskich ziemiach, zostanie zbudowanych dzięki zyskom, jakie handel niewolnikami przynosił. Widoczny na slajdzie dirhem, srebrna moneta arabska, to można powiedzieć taki symbol tej koniunktury, która będzie decydować o tym, że handlują niemal wszyscy z wszystkimi. Różnice religijne, językowe, kulturowe odchodzą na plan dalszy w momencie, gdy można po prostu zarabiać. I tak się będzie działo. Bałtyk stanie się arterią komunikacyjną, jedną z kilku, i to przez Bałtyk, czy też Bałtyk stanie się łącznikiem między Europą Zachodnią, a właśnie Wschodem, Rusią, następnie państwem Chazarów, kalifatem. Tam będzie mieć wszystkich tych, którzy będą po prostu chcieli robić interesy. I bez wątpienia Wolin stanie się integralną i istotną częścią tej gospodarczej, ale też siłą rzeczy również politycznej układanki. Dlaczego politycznej? Odbiegając na chwilkę od Wolina, ale pozostając przy tego typu miejscach, roczniki frankowskie informują nas o ciekawym incydencie, który miał nastąpić w roku 808, a więc wówczas, gdy cała ta koniunktura się rozkręcała. Otóż duński król Gottfried miał w tym roku najechać obodrycki ośrodek, w roku gdzie produkowano różne rzeczy i handlowano nimi, o nazwie Rerik. Kojarzony z obodrytami, przez długi czas nie potrafiono tego Reriku nanieść na mapę. Dziś wydaje się, że to już wiemy, gdzie to było, że to Zatoka Wismarska. I Annales Regni Francorum pisze, czy autor tego zapisu mówi wprost. Chodziło o to, żeby zniszczyć Rerik, a tamtejszych kupców przenieść do Hedeby, któremu patronował król Gottfried. Król duński stał się tutaj z jednej strony brutalnym agresorem, a z drugiej strony po prostu sprawnym biznesmenem, który bezczelnie i brutalnie zlikwidował konkurencję. Tak wówczas prowadzono swoje biznesy. Stąd też wiele tych miejsc, również i Wolin, musiały na pewnym etapie przychodzić pewne metamorfozy organizacyjne, na przykład te miejsca trzeba było odpowiednio umacniać obronnie, tak aby takich królów Gottfriedów ewentualnie odstraszać i zniechęcać do najazdów, co i tak zresztą skuteczne raczej nie było. No dobrze, ale Wolin staje się częścią tego gospodarczego prosperity, dzięki temu sam zyskuje i w materiale archeologicznym, a przecież badania wykopaliskowe w Wolinie to mają już swoją, żebym teraz nie przesadził, ale przynajmniej ponad stuletnią tradycję, znajdujemy dużo potwierdzenia tego, co znajdujemy w tekstach pisanych. Tutaj właśnie pojawia nam się najważniejszy opis dotyczący Wolina, tego wczesnośredniowiecznego, opis, który pochodzi oczywiście znowuż Adama z Bremy. Co ciekawe, tego opisu specjalnie jakoś nikt wiarygodności tego opisu nie podważa, że Wolin, no może trudno się dziwić, bo z tego opisu wynika jednoznacznie, mamy do czynienia z największym miastem Słowiańszczyzny, Europy Północnej, Wolin, wiódł, miał tutaj wieść prym. Zwracam uwagę szczególnie na element, który też gdzieś tam badaczy interesował i intrygował, to to, że do Wolina przybywają ludzie z różnych stron, z różnych miejsc, z różnych części Europy i nie tylko. I przebywają tutaj chyba w jakiejś tam harmonii, zgodzie, no bo biznes jest biznes. I dla rozwoju Wolina, dla statusu i prosperity również jego elit, z pewnością ten charakter taki chyba jednak multikulturowy, multietniczny, nastawiony na to, żeby móc swobodnie handlować każdy z każdym w myśl zysku, był elementem jak najbardziej pożądanym i sprzyjającym. No, przy okazji dowiadujemy się tutaj o pewnych nowinkach technologicznych, które docierały do Wolina. Z jednej strony mamy to adamowe, ten adamowy garnek wulkana, a z drugiej strony mamy kawałek drewna w postaci takiego dysku z pewnymi nacięciami, który swego czasu no i w dalszym ciągu przez część uważany jest za kompas słoneczny, chociaż uczciwie należy powiedzieć, że nie jest to teoria powszechnie przez wszystkich uznawana, więc zabytek wyjątkowy, intrygujący, ale chyba równie ważne to to, że dość oryginalny, to znaczy analogię do niego znajdujemy na Grenlandii. A żeby na Grenlandię dopłynąć, no to już trzeba było ten ocean przepłynąć, więc oczywiście ten przedmiot do czegoś się jednak po prostu przydawał. Co jednak jest może bardziej istotne, to że badania wykopaliskowe na terenie całego kompleksu, i tutaj myślę, że ten termin kompleks jest jak najbardziej odpowiedni, bo to tak naprawdę cała aglomeracja mniejszych punktów osadniczych z tymi no, chyba najbardziej kluczowymi, czyli Srebrnym Wzgórzem, gdzie jak się przyjmuje, miało znajdować się to centrum gospodarcze, nie pozostawiają wątpliwości co do rangi i znaczenia miasta jako ośrodka produkcji rzemieślniczej i wymiany handlowej. Znowuż ukształtowanie terenu też ma tutaj znaczenie. Większość tego typu miejsc raczej budowano w bardziej zwartym planie, co ułatwiało zresztą jego wałowanie. O ile archeolodzy nie mają wątpliwości, że Wolin też został obwałowany. Mało tego, są niemal przekonani, że doszło do tego gdzieś w pierwszej albo około połowy X wieku i miała to być naprawdę potężna inwestycja. Tak już jak ten wał przebiegał, to tutaj zgody nie ma. Ale ja nie jestem archeologiem, więc mogę sobie tutaj darować tego typu rozterki. Skupić się bardziej na tym, że w tym aspekcie również Wolin idzie w ślad za innymi tego typu miejscami. I z jednej strony świadczy to o rosnącym znaczeniu, bogactwie miasta, nade wszystko jego elit, ale również o potrzebie chwili, pewnie wywołanej faktem, iż Wolin, podobnie jak inne tego typu ośrodki, był łakomym celem dla tych, którzy handlować niekoniecznie chcieli bądź umieli, ale na przykład lubili zebrać się, skrzyknąć w kilkunastu, kilkudziesięciu i po prostu takie miejsce zaatakować i o zyskach myśleć w inny sposób. Co Wolinowi sprzyjało? No znowuż przyroda. Otóż tutaj też chyba Duńczycy się o tym najbardziej przekonali i to odrobinę później, w wieku XII. My tutaj widzimy na tym slajdzie rzekę Dziwną, która płynie z południa na północ oczywiście, czyli tak mówiąc tutaj obrazowo z lewa do prawa. Wówczas, czy może inaczej, szczególnie wtedy, no chyba nie była to najbardziej przyjazna do żeglugi rzeka. Ponosi się poziom dna rzecznego, wypiaszczenie powodowały, że można było tutaj przy odrobinie pecha wręcz ugrząść za swoją łodzią czy łodziami, co też chyba sprzyjało no, temu aspektowi obronnemu. No i chyba, jeśli rzeczywiście wierzyć, że ten słynny garnek wulkanu miał być ulokowany w południowej części kompleksu wolińskiego, to ten ruch, czy to handlowy, czy zbrojny, odbywał się chyba głównie od południa i z tamtej strony docierano do centrum Wolina. W tej całej sieci stanowisk archeologicznych, które nazwy niekoniecznie muszą mieć cokolwiek wspólnego z wczesnośredniowiecznym Wolinem. Przykładem niech będzie chociażby Srebrne Wzgórze, czy też Wzgórze Wisielców. Jest tak zwana dzielnica ogrody. No ogrody dlatego, że współcześnie to miejsce, gdzie znajdują się wciąż ogródki działkowe, to więc żadne wczesnośredniowieczne ogrody, ale to ważne miejsce o tyle, dlatego że badania prowadzone tam przez Błażeja Stanisławskiego pod koniec wieku XX i na początku XXI ujawniły sporo materiału, który wpisuje się w tą domniemaną, domyślną jej dla jednych ulubioną, dla których nieznośną wikińską część, czy wikiński aspekt, Wolina. W takim razie przejdziemy sobie dalej. No tu jeszcze zanim o tych wikińskich aspektach, no to jeszcze to, że no właśnie archeolodzy mogą i robią to, dostarczają całej masy dowodów na temat rozmachu gospodarczego, który towarzyszył Wolinowi, szczególnie w tym czasie, gdy w całym regionie mamy gospodarczą koniunkturę. Wiek X, przełom wieku X-XI szczególnie. I oprócz masowych towarów, które były tutaj i produkowane, i stąd wywożone, jak ceramika, mamy przede wszystkim trwałe ślady działalności kupieckiej, a więc odważniki ołowiane, składane wagi i całą masę importów sprowadzanych z różnych stron. Wśród nich znajdziemy również importy ze Skandynawii, ale chyba ważniejsze są też te produkty, te rzeczy, które być może do Wolina docierały za pośrednictwem Skandynawii. Ale wielka szkoda, tak się, że do dziś tylko zachowała nam się taka wiedza inwentarzowa o skarbach, które miały być odkrywane w okolicy Wolina, ponieważ zawartość tych skarbów no niestety przepadła, ale bardzo możliwe, że tak i do innych części Strefy Bałtyckiej, tak i do Wolina srebro arabskie, srebro anglosaskie mogło docierać w dużej mierze za pośrednictwem Skandynawów i wykopaliska w ogrodach w sposób szczególny zdają się wskazywać na pozostałości obecności Skandynawów. Skandynawów, którzy reprezentowali polityczne, zbrojne elity, którzy tutaj na przełomie X i XI wieku mieli pomieszkiwać i kto wie, bardzo możliwe, że ta grupa, mniejsza bądź większa, mniej lub bardziej decydująca o losach miasta właśnie w tym okresie, mogła na tyle mocno zaznaczyć się w pamięci potomnych, że to właśnie między nimi ci ludzie, dla nas kompletnie anonimowi, przyczynili się do tego, że jedna z późniejszych legend, legenda o warowni wikingów, została ulokowana właśnie w Jomsborgu. W Jomsborgu, czyli w Wolinie, bo tak w Skandynawii, pod taką nazwą Skandynawii Wolin funkcjonował. Oczywiście musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Mówimy o z jednej strony o Jomsborgu historycznym, tym Jomsborgu, który na przykład opisują poeci sławiący Magnusa Dobrego za jego najazd i spalenie miasta. Ale z drugiej strony mówimy o Jomsborgu legendarnym, wielkiej warowni mieszczącej w środku czysta łodzi, okraszonej wspaniałą żelazną bramą, kamiennym łukiem i pomieszkiwaną przez ludzi, którzy byli tak odważni, tak waleczni, że de facto oni nie pokonali. I między tymi dwoma Jomsborgami sobie funkcjonujemy i między tymi dwoma Jomsborgami funkcjonują też wszystkie znaleziska, które mniej lub bardziej jednoznacznie możemy kojarzyć z wpływami skandynawskimi. Wydaje się, że z jednej strony ówczesne uwarunkowania i polityczne, i gospodarcze same z siebie decydowały o tym, że o status Wolina, jego prosperity w dużej mierze oparty było o relacje ze skandynawskimi ośrodkami politycznymi i gospodarczymi. No i z drugiej strony to właśnie też te uwarunkowania zdecydowały między innymi później o tym, że gdy rodzi się legenda, która Wolin ma jako jakiś, czy Jomsborg, przepraszam, jako punkt wyjścia i przekształca jego, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie, ale jednak tą grupę ludzi, która miała słynąć z bezgranicznej odwagi, lokuje właśnie tam, gdzie ona się znajduje. I jeśli dołożymy do tego jeszcze legendę o Winecie, to wszystko razem tworzy nam ciekawą całość mówiącą o tym, że bez względu na to, jak mocno wikiński był Wolin albo nie był, to chyba nie przypadkiem jest to, że w jednej i drugiej legendzie ten element skandynawski ma do odegrania przynajmniej w przypadku legendy o Winecie ważną, w przypadku legendy o Jomsborgu po prostu kluczową rolę i każe wiązać dzieje tej warowni, która jest jakby nałożona, można wręcz powiedzieć, kulturowo-literacko na ważne, wczesne miasto, z po pierwsze ważnymi wydarzeniami politycznymi w dziejach Skandynawii oraz ważnymi postaciami, które te dzieje, ich losy, te dzieje po prostu kształtowały. A to z kolei właśnie każe mi wrócić do mojego pierwszego zdania i powiedzieć, że Wolin tak, Słowian i Wikingów. Dziękuję.
Ja bardzo dziękuję za ten ogrom wiedzy, który pan profesor nam przekazał. Tak czułem, że nie będzie miała Marto szansy w trakcie na opowiadanie, pomimo naszych szalonych planów, no ale nadrobimy tak. To teraz.
Kuba jest bardzo dobrym opowiadaczem i rzeczywiście aż szkoda było mu przerywać tą część wykładową, ale teraz możemy już płynnie przejść do pytań zadawanych przez naszych widzów. Ich na razie kilka, ale oczywiście zachęcamy do trochę większej aktywności na czacie. Mam nadzieję, że nasunęły się Państwu podczas prezentacji jakieś pytania, może od dwóch pytań zadanych przez Arniego Szwarca. Pierwsze brzmi, czy między Wolinem a Trusso znajdowały się ślady innych osad lub emporów, no ale to jak wiemy trochę za dużo powiedziane, innych osad wikińskich i co o nich wiemy? Wykorzystam chwilę, że jeszcze Kubo nie zacząłeś mówić. I tak, powiem od razu, że właśnie tak jak już wspomniałam podczas zadawania pytania emporia oraz osady, to na pewno za dużo powiedziane, ale myślę, że możemy powiedzieć kilka słów na temat pochówków chociażby, które mogą być interpretowane jako pochówki wikińskie bądź skandynawskie, upraszczając sprawę.
Na pewno, no tak, na pewno. Między pruskim Trusso, neckim, pomorskim Wolinem, miejsc, gdzie tych Skandynawów moglibyśmy jeszcze znaleźć i ich obecność odnotować, jest. Bardy i Świelubie, badane swego czasu przez profesora Władysława Łosińskiego, wskazuje jednoznacznie na osadę, która była zamieszkiwana przez przybyszy z północy. Niewykluczone, że wczesnośliwieczny Kołobrzeg też takich Skandynawów gdzieś tam odnotowywał. Ich obecność, czy z ich obecnością wiąże się również powstawanie nowych ośrodków właśnie na Pomorzu Wschodnim, w Zatoce Gdańskiej, z Gdańskiem na czele. Więc tych miejsc z pewnością było więcej. No a jeśli już mowa, bo tutaj wspomniane zostały pochówki, to aż prosi się przywołać przynajmniej jedno miejsce pomorskie, czyli ciepłe. I słynne cmentarzysko, które ostatnio było znowuż badane. Wyniki tych badań na nasze szczęście są już opublikowane i wygląda na to, że jednak wśród pochowanych tam ludzi mamy przybyszy z północy. Więc o ile toczy się wciąż dyskusja, i to jest dyskusja, która jak wiele innych podlega też różnym modom na temat na przykład tego, skąd i dlaczego groby komorowe na ziemiach polskich, to jednak pewne elementy zwyczajów pogrzebowych, które znamy ze Skandynawii, badacze kolejnych cmentarzysk na ziemiach polskich są w stanie znaleźć, więc czy tego chcemy, czy nie, to wśród tych pochowanych, tych badanych cmentarzyskach znajdujemy też przybyszy z północy. Więc owszem, jak najbardziej tych śladów jest i to chyba całkiem niemało.
Tak, a ja jeszcze tak na koniec dodam, że często przyglądamy się blisko jako badacze, jako archeolodzy pochówkom elitarnym, ale te pochówki, gdzie znajdujemy o wiele mniej wyposażenia albo praktycznie odnotowujemy jego brak, również mogły być przecież pochówkami przybyszów z innych zakątków znanego wówczas świata, więc pewnie duża część też tego typu pochówków nam umyka i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób stwierdzić, czy to nie były przypadkiem pochówki przybyszy ze Skandynawii.
No zgadza się.
A z publikacją o ciepłem jest taki problem, że się rozeszła jak świeże bułeczki. Z tego co mi wiadomo, chyba PDF jest dostępny, nie?
Zgadza się. Dwie rzeczy się zgadzają. Rozeszła się jak ciepłe bułeczki i jest dostępny PDF.
Dobra, to jeszcze w takim razie drugie pytanie również od Arniego Szwarca, troszeczkę jakby zaczepne, przynajmniej tak mi się wydaje, która osada była starsza i dłużej egzystowała, Trusso czy Wolin?
Oj, to chyba pytanie nie do mnie, a tym bardziej, że jeśli chodzi o początki Wolina, osady nastawione już też na produkcję rzemieślniczą, handel, tutaj to z tymi początkami też jest problem, bo gdy się prześledzi literaturę, tych opinii dotyczących tego, kiedy Wolin miał powstać, jest naprawdę bardzo dużo. No powiedzmy, że one mniej więcej w większości oscylują wokół przełomu VIII-IX bądź początku IX wieku, a to by z kolei być może wskazywało na to, że osada w Trusso powstała trochę wcześniej. Warto tutaj wspomnieć o tym, że jednym z argumentów, który miałby świadczyć o tym, że Trusso powstało wcześniej niż Wolin, a może inaczej, stało się istotnym elementem tej gospodarczej koniunktury, miałby świadczyć miałaby świadczyć relacja Wulfskana, który dopłynął do Turusso i który w jego relacji śladów, żadnych wzmianki o czymś takim jak Wolin, który miał się znajdować na trasie między Hedeby a Turusso, nie ma. I to miał być jeden z argumentów za tym, że po prostu pruski ośrodek powstał wcześniej. Ale nie jestem przekonany, czy to jest kwestia już definitywnie rozstrzygnięta.
Tak, ale o schyłku Turusso możemy mówić w momencie, kiedy Gdańsk wyrasta na dużą konkurencję.
Wiele na to wskazuje.
Więc tak możemy powiedzieć, że jego świetność trwała troszkę krócej niż Wolina. I tutaj troszeczkę prywaty. Jeśli chodzi o Turusso, to na naszej drugiej czasowej wystawie, oprócz wystawy Wolin, Sowian czy Wikingów, którą teraz prezentujemy w muzeum, czyli na wystawie pod nazwą Przedpolska, Ziemie Polskie w czasach plemiennych, prezentujemy również troszeczkę zabytków z Turusso, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam podwójnie.
Zapomniałem najważniejszy slajd pokazać, oczywiście. Teraz wszyscy go widzą, jeśli chcą dowiedzieć się coś więcej na temat wystawy Wolin, Sowian i Wikingów, czy Wikingów, no to jest kod QR, który możecie sobie zeskanować i prosto tam przejść. A też, jeśli dobrze pamiętam, to Narodowym Muzeum Morskim właśnie w Gdańsku jest wystawa poświęcona Turusso teraz.
Dokładnie, jest nowa wystawa, zgadza się.
Więc jeśli ktoś będzie w pobliżu, i chyba będzie długo, jeśli do września, sierpnia, nie pamiętam teraz, ale ktoś na pewno zaraz sprawdzi i nam rzuci w komentarzach.
To teraz przyszedł czas chyba na pytanie z tezą. Jarosław Szymański zapytał, czyli zasugerował, że Mieszko przyjął chrzest, ponieważ w latach 60. X wieku dwukrotnie wziął skórę od Wichmana, czyli w domyśle również od Wolinian. Sugestia, czy to mógł być jeden z powodów, dla których Mieszko przyjął chrzest?
Szczerze mówiąc, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Mam wrażenie, że też raczej po prostu kolejny domysł, bo my tak naprawdę okoliczności dokładnie nie znamy, no ale wydaje się, że kluczem do zrozumienia, dlaczego Mieszko, dlaczego Harald zdecydowali się przyjąć chrzest, były dwie kwestie. Po pierwsze, przyjęcie nowej wiary definiowało na nowo władcę i jego relacje z poddanymi. To w sposób, który w którym nie mógł się wcześniejszy układ oparty o wierzenia pogańskie, jakiekolwiek by one nie były, nie mógł równać. No a druga rzecz, to z jednej strony presja, ale z drugiej strony też i jakby chęć pozostawania w określonych relacjach z Królestwem Saskim, a już niedługo cesarstwem. To my ciągle chyba mamy taki obraz Mieszka I, który chrzci się za pośrednictwem czeskim, robiąc w tym samym trochę psikusa agresywnym i zaborczym Niemcom, zapominając chyba jednak, że właśnie ten amicus imperatoris chrzcił się najpewniej też między innymi po to, aby kiedyś chociażby zasłużyć na taki epitet, ponieważ on definiował jego relacje z ówczesnym centrum politycznym ówczesnej Europy. Więc wejście do tej politycznej gry, w której byli też inni znaczący znamienici władcy, też z pewnością odgrywało tutaj rolę. Czy pokonanie Wichmana, walki z Wolinianami stanowiły jakiś klucz? Może tak, ale to nie jestem w stanie powiedzieć o tak na pewno, albo na pewno nie. Tego się chyba powiedzieć po prostu nie da. Być może też, gdy już mamy tak zostać przy chrzcie i tych kwestiach wolińskich, być może jeden i drugi władca po prostu uważali, że przyjęcie chrztu też jakby da im pewną strategiczną, ideową przewagę nad konkurencją, między innymi w staraniach o to, żeby w takich miejscach gry ujścia Odry móc panować, móc je kontrolować. Jedno nie wyklucza drugiego.
Tak, tutaj też padło przy okazji, nawiązując jeszcze troszkę do chrztu, właśnie pytanie bardzo ogólne, co my sądzimy o chrzcie. Może to jest temat na trochę inny.
Tak, Marto, myślę, że to jest zdecydowanie temat na całkiem inne spotkanie, a nawet jest tak dziwnie się składa, że dzisiaj będziemy odwoływać się do różnych rzeczy, które się dzieją albo się będą dziać w najbliższym czasie, na przykład jutro. Konferencja u Was w muzeum.
A tak, rzeczywiście, początki, przepraszam, nawet chyba zapomniałam.
Korzenie chrześcijaństwa.
Tak, o korzeniach chrześcijaństwa.
Drodzy widzowie, wystarczy, że wejdziecie na Facebooka Archeologii Żywej lub Muzeum Początków Państwa Polskiego i tam w wydarzeniach jutro transmisja, o której się zaczyna o 11 chyba.
Myślę, że tak, myślę, że o 11.
ale zapis domyślam się, że będzie dostępny później albo i na Facebooku, albo na YouTubie, więc jeśli ktoś normalnie pracuje w normalnych godzinach, no to będzie mógł sobie nadrobić zaległości w razie czego.
W takim razie wracamy już do naszych pytań z czatu. Grzegorz Piekarzewicz pyta, czy są jakieś ślady archeologiczne wskazujące na związki z Wolinem, jego osadniczego sąsiedztwa południowo-wschodniego, na przykład grodów czy osad w dolinach Iny i Regi?
Nie jestem w stanie powiedzieć, to myślę, należałoby pytać archeologów kopiących w Wolinie. Myślę, że oni będą bardziej kompetentni, żeby odpowiadać na tego typu pytania. Bardzo mi przykro, ale nie jestem w stanie tutaj pomóc.
Ja przepraszam, bo widzę, że miałam problem z odświeżeniem czatu. Teraz pojawiło mi się kilka zdecydowanie bardziej pytań w temacie. Stasia Szczepaniak chciałaby poprosić o rozwinięcie nieco wątku Sygrydy. Co wiemy o córce Mieszka i jej rządach w Skandynawii?
Okej, no troszkę o niej wiemy. Co prawda ta wiedza o... Znaczy, jak rozumiem, Sygryda tak naprawdę chodzi tutaj o córkę Mieszka. Ponieważ Sygryda Dumna, która pojawia się w skandynawskich sagach, jest, jak się wydaje, do pewnego stopnia przynajmniej taką literacką, legendarną inkarnacją córki Mieszka I. Spora część w życiorysach obu pań zdaje się zgadzać, więc tutaj ta korelacja chyba nie jest przypadkowa, choć oczywiście są też istotne różnice. No w każdym bądź razie, jak już wspominałem, wydaje się, że gdzieś około połowy lat 80. wieku X Mieszko I postanowił wydać swoją córkę za króla Szwedów Eryka. Owocem tego małżeństwa był syn Eryka Olaf, który później zresztą po jego śmierci miał przyjąć rządy w Szwecji. Po śmierci Eryka, co ciekawe, według późniejszych sag, czy według niektórych Eryk zmarł i wtedy Sygryda została żoną innego skandynawskiego władcy, czyli duńskiego Svena Widłubrodego. Według niektórych z kolei wersji Eryk postanowił się z nią rozwieść. W każdym bądź razie miał ją poślubić Sven Widłobrody. Doszło do tego najpewniej około roku 995, po tym, gdy Sven odzyskał władzę w Danii. Doczekał się kilkoro dzieci, w tym dwójki synów, Knuta i Haralda. Z przekazu Titmara dowiadujemy się o tym, że w pewnym momencie Sven wygnał swoją małżonkę. Nie wiemy dlaczego, dokładnie też nie wiemy kiedy. Domyślamy się, że to mogło mieć miejsce około roku 1000, plus minus. Prawdopodobnie, choć tutaj też znowuż niestety pewności nie ma, córka Mieszka wstępne kilkanaście lat spędziła prawdopodobnie w Polsce. W roku 1014 Knut i Harald, synowie Svena, wyruszają na Słowiańszczyznę, prawdopodobnie do Polski, aby sprowadzić do Danii swoją matkę. Jest im tam potrzebna, no nie tylko, nie raczej jako matka synom, ale jako królowa, wdowa po poprzednim królu, jako człowiek, który ze względu na swoją pozycję i rangę ma stłumić w zarodku jączący się konflikt, który po prostu powinien przerodzić się w bratobójczą walkę o ojcowiznę. Wówczas być może też właśnie pod wpływem, przy udziale córki Mieszka I zapada decyzja, że jeden z braci, czyli Knut, stanie na czele wyprawy, która ruszy do Anglii. Bardzo możliwe, niemal w 100% jesteśmy pewni, że miało to miejsce w przypadku siostry Knuta, która właśnie miała na imię Świętosława, że córka Mieszka I podążyła w ślad ze swoim synem i być może obserwowała ostatnie etapy podboju Anglii i być może również brała udział przy podejmowaniu najbardziej kluczowych i ważnych decyzji, które pozwoliły Knutowi w tej Anglii się utrzymać. Ta inkarnacja literacka to oczywiście postać bardzo barwna, raczej negatywna niż pozytywna, która bezwzględnie na przykład pozbawia życia swoich adoratorów, przynajmniej tych, których nie za bardzo jej się podobają, czy też na przykład jest bohaterką wielkiego celebryckiego skandalu, czyli romansu z królem norweskim Olafem Tryggvasonem, który jednak kończy się dość niespodziewanie. Obydwoje ze sobą zrywają, ponieważ Olaf w zapale neofickim chce, aby Sygryda się ochrzciła. Sygryda zdecydowanie odmawia. Randka kończy się no, czymś naprawdę niesłychanym, król policzkuje królową, a ta wówczas poprzysięga zemstę. I tą zemstą jest wielka polityczna intryga, która kończy się bitwą pod Svoldur i śmiercią Olafa Tryggvasona.
Pani Małgorzata, stały widz. Jej tradycyjny komentarz, gdy jest o kobietach w historii, bo to zła kobieta była. Z jakiegoś powodu opowiada się tylko o tych takich z intrygami.
No rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę najbliższe analogie dla Zygrydy, czy to będzie słynna Gunhilda, żona Eryka Krwawego Topora, czy Alfifa, matka Svena Knudsona, to wszystko były raczej panie, które nie zostały odmalowane zbyt w pozytywnych barwach. Inteligentne, piękne, porywcze, dumne. Fajne, ciekawe z punktu widzenia literackiego.
Mariusz Wróblewski pyta, czy gdybyśmy pisali tytuł dzisiejszego kontekstu nie kapitalikami, a normalnie, to czy Słowianie pisalibyśmy z dużej litery? To jest jasne. Ale czy Wikingowie też, czy z małej?
Z małej. Wikingowie to nie jest nazwa żadnego etnosu. To po prostu raczej określenie stylu życia. Co więcej, są tacy, którzy twierdzą, że nie możemy stawiać równości, znaku równości między Wikingami i Skandynawami, że możemy Wikingów znaleźć się również wśród nieskandynawów, więc tym bardziej Wikingowie zdecydowanie z małej.
Przy okazji etnosów tutaj pan Jarosław pyta się, to trzeba będzie wytłumaczyć, gdzie była granica między Bałtami a Puławianami. Zasadniczo takowej granicy nie było. Gdzie była granica między Bałtami a Puławianami?
No tej chyba właśnie nie było, bo jeszcze między Bałtami a Wieletami, tak? Tak jest.
Puławianami.
Puławianami byli jeszcze Pomorzanie i w tym całym zbiorze Pomorzan znajdujemy między innymi Wolinian, według niektórych po prostu grupę, która stanowiła integralną część Związku Wieleckiego, a więc wtedy moglibyśmy ich zaliczyć do Puławian. No ale tutaj również i historycy, i archeolodzy mają różne poglądy na tą sprawę.
Miałem przede wszystkim nadzieję, że więcej o tych niewolnikach się będzie pytać, ale to na YouTubie zwykle temat niewolnictwa najbardziej jest jakiś taki interesujący. Tutaj na Facebooku nasi widzowie jakoś nie byli zainteresowani. Domyślam się, jest Kraina Drwęcy. Zastanawia się, jak skomentować można znalezienie 131 monet Ludwika Pobożnego z 845 roku pod Biskupcem nad Osą. Nie wiem, czy kojarzysz.
Szczerze mówiąc, skarbu nie kojarzę, ale mógłbym powiedzieć tak trochę pół żartem, pół serio, tak, że widać ktoś sobie zasłużył na łaskę cesarza Ludwika, który postanowił widać go obdarować. Bo ile tych monet tego Ludwika tam?
To 31.
No to całkiem sporo. No całkiem sporo.
Jeśli dobrze kojarzę, to jest jedyny skarb z tego wieku, tej dynastii na terenach polskich odkryty. I z tego, co też kojarzę, to odkrywcy stwierdzili, że to jest okup za Paryż dla Wikingów.
O ile się nie mylę, to już wtedy nie... Chociaż nie, no, monety cesarza...
Monety mogą być, tak.
Bo Ludwik chyba na ataku na Paryż nie dożył, o ile pamiętam, już od paru lat nie żył, ale z drugiej strony ja bym wspomniał to, że jednak cesarz był człowiekiem, który mocno sprawami skandynawskimi się interesował, dość powiedzieć, że to u niego, na jego dworze miał się ochrzcić król Harald Klak, którego chęć odzyskania władzy w Danii zaowocowała, czy przyczyniła się do tego, że powołano do życia biskupstwo w Hamburgu. Na pierwszego biskupa powołano mnicha z Nowej Korbei, Ansgara, i tak zaczęły się misje skandynawskie z Niemiec. No, wtedy jeszcze nie z Niemiec, może tak ściśle rzecz mówiąc. Więc ta obecność tych monet na północy, czy już bardzo, czy no, bo na północ od władztwa Ludwika wcale mnie specjalnie nie dziwi.
I też o monetach właśnie pan Frodo się zastanawia, też również na stały widz. Na pewno jak jest temat średniowieczny, to się pojawia, bo kojarzę. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, z jakiego rejonu pochodziły dirhemy w Wolinie? Czy napływały przez szlaki na Bałtyku, czy też poprzez handel ze wschodu, poprzez cesarstwo bizantyjskie?
To znaczy z pewnością ten transfer z srebra odbywał się za pośrednictwem Rusi i bardzo możliwe, że zarówno dotyczy to szlaku wołżańskiego, a więc szlaku, gdzie mamy dwa bardzo ważne punkty dystrybucji tego srebra, to będzie Itil, stolica Kaganatu, i Bułgar, ale bardzo możliwe, że też szlakiem dnieprzańskim, to srebro też docierało na północ, czyli przez Konstantynopol. Zawsze przy tej okazji zresztą przypomina mi się to takie bardzo wszechobecne niemal w literaturze naukowej pojęcie fal srebra, które napływały, prawda, na północ, tak troszkę bezosobowo. To znaczy przy tej okazji mniej zastanawiano się, dlaczego, kto i w jakiego częściach te fale napędzał, bardziej skupiano się na samych falach i ich chronologii. Ale z drugiej strony bardzo skrupulatne i dokładne badania nad tym kruszcem arabskim pokazują, że on docierał po pierwsze bez względu na to, że w samym świecie arabskim, znaczy po połowie VIII wieku, kalifat zaczyna się rozsypywać na drobniejsze polityczne twory, ale też, że też właśnie te monety lokalnych władców tam funkcjonujących, a mających dostęp do srebra i bijących swoją monetę, również na północ, w tym i na naszej ziemię docierały. Tutaj odsyłam szczególnie do badań Dariusza Adamczyka, Mateusza Boguckiego i innych, którzy dużo miejsca i czasu na ten temat poświęcili. Więc na pewno Rusi, to obydwa te główne szlaki handlowo-komunikacyjne, odgrywały tutaj istotną rolę w tym, że to srebro napływało i do Skandynawii, i również na południowe brzegi Bałtyku.
Pan Wrzesień pyta, czy badania archeologiczne potwierdzać opisy topografii Wolina, tudzież Jomsborga, zawarte u Adama z Bremy, czy w Jomsvikingsadze?
To znaczy, może inaczej. Dzisiejsza topografia Wolina według niektórych nie ma nic wspólnego. Czy Wolina w sensie jako całego kompleksu nie ma wiele wspólnego z tym, jak ów kompleks, czy ta topografia wyglądała w czasach, gdy miasto się rozwijało i przeżywało swój rozkwit. Ta linia brzegowa wyspy miała być o wiele bardziej nieregularna, nacechowana mniejszymi, większymi zatoczkami, zakolami, co też zresztą było takim asumptem do domysłów, że być może właśnie tam tkwi źródło tych pięknych opowieści o tej wspaniałej przystani, prawda, która miała tyle tych łodzi, prawda, gromadzić. Musimy jednak pamiętać, że szczególnie dotyczy to sagi z Wikingach. Możemy, znaczy pewności nigdy nie ma, ale możemy śmiało założyć, że ci, którzy tą legendę no przynajmniej rozwijali, jeśli nie wymyślili, chyba nigdy Wolina na oczy nie widzieli. No, też ja bym specjalnie nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi do topografii legendarnego Jomsborga, a szczególnie prób naniesienia tej topografii na to, jak miał wyglądać wczesnosiedliwieczny Wolin. To są chyba po prostu dwie różne sprawy.
Tak, szczególnie, że jak wiemy, już nieco późniejszej, ale w legendzie o Winiecie, o zatopionym mieście Winieta, pojawia się informacja o tym, że ona została zatopiona, więc taki jakby już sam fakt zatopienia miasta gdzieś na Bałtyku nam troszeczkę tutaj komplikuje.
Warto przy tej okazji jednak wspomnieć, że legenda Winety stała się też pretekstem do tego, żeby rozdzielać Wolin od Winety i szukać tego zatopionego miasta gdzie indziej. Tutaj więc sprawa nam się komplikuje jeszcze
bardziej.
Jeszcze mocniej, prawda? No więc, no ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo chciano wyjaśnić, rozstrzygnąć wszelkie niuanse tych legend, tak aby ujawnić prawdę o wspaniałości tego miasta.
Tak, chyba najbardziej kierowano się tutaj rzeczywiście chęcią odkrycia już nieważne którego, ale jakiegoś mega bardzo bogatego miasta, o którym to od wieków mówią legendy i sagi, tak? Więc to właściwie, które z nich to będzie, chyba na poszukiwaczy nie miało zbyt dużego znaczenia. Chcieliśmy, tutaj Radek wyraził rozczarowanie leciutkie tym, że nie ma pytań o niewolników, ale pojawiło się. Sławolawo pyta, czy Słowianie mogli wybić się, domyślam się, że w wyznaczeniu wzbogacić, na handlu niewolnikami właśnie.
Na pewno. Jestem przekonany, że wszyscy bez względu skąd pochodzili, jeśli w tym biznesie okazali się być operatywni, po prostu się bogacili. Co prawda trochę na złość niejako nam, a może też i temu pytaniu, więcej mamy danych o na przykład napadach Skandynawów na Słowian, którzy sobie byli uprowadzeni w niewolę, ale można śmiało założyć, że to dotyczyło dosłownie wszystkich. I nikt tutaj nie mógł się ani czuć bezpieczny, ani ograniczony możliwościami działania. Stąd jak mówię, wydaje się, że zresztą może święty. Znamy jednego Słowenina, który na pewno bogacił się na handlu niewolnikiem. To był książę czeski. odsyłam do żywotu świętego Wojciecha, do żywota świętego Wojciecha. Tam jest taka bardzo fajna historyjka, jak to Wojciech jeszcze jako biskup Pragi nawiedzał tamtejsze targowisko i starał się albo wykupywać chrześcijan, no zapewne miejscowych, sprzedawanych w niewolę, bądź wymuszać na handlujących niewolnikiem to, żeby tych biednych ludzi uwalniali. No i oczywiście ponoć pierwszym, najbardziej zdenerwowanym tym, co biskup robił, był oczywiście książę, bo biskup po prostu psuł mu interes. Więc tak, Słowianie również bogacili się na handlu.
Tak. Kolejne pytanie o niewolniku. Widzę, że weszliśmy już na falę. Mariusz Wróblewski pyta, skąd taki boom na niewolników i w jaki sposób ludzie stawali się niewolnikami?
Pewne uwarunkowania kulturowe decydowały o tym, że niewolnik jest niemal w ilościach nieograniczonych poszukiwany w świecie arabskim, ale my tego niewolnika mamy również w Europie. Sagi islandzkie są pełne informacji o ludziach, o niewolnikach, którzy nie mają żadnej tożsamości prawnej, ale są istotnym elementem całej politycznej układanki. I możemy śmiało założyć, że o ile chrześcijanie, czy może inaczej, że handlowano niewolnikiem bez względu na to, jaką wyznawało się wiarę, to że społeczeństwa bez względu na to, jaką wiarę, bo one nie wyznawały, jakiej kultury by nie żyły, uznawały, że można w składzie społecznym znaleźć miejsce również dla takich ludzi pozbawionych po prostu jakichkolwiek społecznych, politycznych praw, niemożności decydowania o samym sobie. Jak się można było stać niewolnikiem? Wojna, bieda, przede wszystkim tutaj też odsyłam do pisarzy arabskich. No, mamy grupę zbrojną, która atakuje osadę, porywa, czy grabi ją, porywa ludzi, więzi ich, następnie wywozi w miejsce, gdzie można ich sprzedać, gdzie stają się tam sprzedaje się ich jako niewolników, tak? I to się dzieje. Mówi się o tym, że przecież te wojny, które toczył Mieszko z Wolinianami, to jest również kwestia zdobywania jeńców, których przysiedlano zresztą do Wielkopolski. Ci ludzie być może też mieli status po prostu niewolników, nie byli pozbawieni wszelkich praw. No. Więc brutalność ówczesnego życia, no tutaj miała chyba decydujące znaczenie, że niestety można było popaść w niewolę.
Tak, i pani Grażyna tutaj komentuje od razu, że każde społeczeństwo potrzebuje najniższej warstwy społecznej i właśnie niewolnicy byli tą warstwą. Ja bym nie do końca powiedział, że najniższej warstwy społecznej, przede wszystkim darmowa siła robocza, to jest to, czego najbardziej każde społeczeństwo potrzebuje, a jeśli nie da się darmowo, to przynajmniej bardzo tania.
Potem znamy też przykłady osób, jeńców wojennych uprowadzonych, powiedzmy, na przykład podczas najazdu Brzetysława, mówię tutaj dokładnie o swoim podwórku, czyli na przykład sytuacji, w której znaleźli się Gieczanie uprowadzeni do Czech, którzy według przekazów otrzymali, inaczej pozostawiono im pewne prawa, które posiadali tutaj w Polsce. Książę czeski, władca czeski zostawił im pewne przywileje i nie zniewolił ich, powiedzmy, w 100%, raczej uprowadził i kazał się osiedlić w nowym miejscu na swoich ziemiach. Więc tutaj też mamy pewne niuanse dotyczące tego, jak rozumiemy słowo niewolnik. Dzisiaj jest to dosyć takie drastyczne sformułowanie, a nie zawsze tak było, nie w każdym przypadku.
No tak, pewnie zmieniało się w zależności od kultury, nie?
Zgadza się, natomiast no, nie ulega wątpliwości znaczenie, ranga tego, co nazywamy handlem niewolnikami dla ówczesnego życia politycznego, gospodarczego, społecznego. W każdym niemal aspekcie miało to swoje istotne znaczenie.
No i też widziałem, nie wiem, czy właśnie też zauważyłaś, że pan Slavo Lavo dopytuje się również, czy słowo Słowianin pochodzi od slave.
Tak, ale bardzo szybko pada odpowiedź, wręcz odwrotnie. I to jest bardzo trafna odpowiedź, tak, jeśli już mamy szukać jakiejś konotacji, to właśnie w tą stronę, że to slave pochodzi od Słowianina.
A tak, słusznie zauważyłaś, bo to pan Mariusz się zastanawiał, a pan Slavo mu odpowiedział, No, z tą etymologią słowa Słowianin to chyba jest przeróżnie i parę hipotez z tego, co kojarzę.
To są bardzo takie już zabawy i dywagacje językoznawców, więc to im.
To językoznawcę kiedyś tu trzeba po prostu zaprosić, drodzy widzowie.
To jest bardzo dobry pomysł.
Jeszcze chyba się u nas językoznawca żaden nie pojawił. I widziałem też, że pan Grzegorz parukrotnie już się dopytywał, czy piastowskie inwestycje w ujścia Parsenty, na przykład Gród, Biskupstwo, to szukanie niezależności handlowo-transportowej nad Bałtykiem i stworzenie sobie alternatywy wobec szlaków handlowych przebiegających przez Wolin właśnie.
No, bardzo ciekawe pytanie. Też z jakąś tam ukrytą mniej lub bardziej tezą, ale która mi się wydaje sensowna, może nie tyle, że szukanie alternatywy, ale może właśnie to miało być remedium na to, że o ile chciano kontrolować ujście Odry, panować tam, to te chęci nie zawsze przynosiły oczekiwane rezultaty, a dla rozwoju państwa piastowskiego możliwość czerpania zysków, i to bezpośrednich zysków, z tego, co dawała koniunktura gospodarcza nad Bałtykiem, było zbyt ważne, żeby te sprawy po prostu pozostawić na boku. Więc jeśli się nie da tu, to da tam. Ja podam taki, znaczy nie, to nie jest analogia bezpośrednia, ale tak dla porównania. Wspomniałem tutaj o wojnie w Danii między Magnusem i Svenem. Obydwaj panowie na pewnym etapie tej wojny uznali, że trzeba bardzo mocno zamanifestować swoje prawo do tronu, bijąc monetę. I jeden i drugi bije tak, jak się tylko da monetę, prezentując się jako król Danii. Największa mennica, najbardziej prężna mennica duńska w Lund dostała się najprawdopodobniej, skąd to wskazuje, w ręce Svena. To wtedy Magnus albo próbował, czy nie próbował, tylko robił to, otwierał nowe mennice, albo uruchamiał takie, które już od dłuższego czasu nie funkcjonowały. Po to tylko, żeby po prostu gdzieś również bitą monetę, na której to będzie on jako Rex Danorum. Więc myślę, że tutaj z tym poszukiwaniem alternatyw wobec niekontrolowania ujścia Odry mogło być dokładnie tak samo, to znaczy możliwość czerpania zysków z tego, że kontroluje się w jakimś stopniu obiekt towarów, produkty rzemieślniczą był zbyt ważny, żeby wobec niemożności kontrolowania jednego środka kontrolować inny, albo taki, który już istniał, albo po prostu, który tworzono po to, żeby tam stworzyć warunki dla... No jak już wspomniałem, Gottfried, żeby rozwinęło się Hedeby, zniszczył Rerik.
Tutaj bardzo ciekawe pytanie zadał pan Grzegorz Piekarzewicz. Jakie relacje Wolin miał ze słowiańskim, łamane na piastowskim, Szczecinem?
Bardzo dobre pytanie. Co można na ten temat powiedzieć?
Chyba się rozminęły zasadniczo. Z tego, co kojarzę, to Szczecin taki jako gród to IX wiek? Może gdzieś później?
Jak już mówimy o piastowskim.
A piastowski to już w ogóle chyba nie.
To już tak.
Wydaje się, że jak długo Wolin był takim miejscem prężnym, tak Szczecin pozostawał w cieniu i wychodzi z cienia w momencie, gdy rola i znaczenie Wolina zdecydowanie się kurczy. Na pewno istotną rolę i znaczenie odegra z czasem to, że to w Szczecinie, a nie w Wolinie rezyduje książę, prawda? Ale wzajemne relacje w tym okresie, że mówiąc, nie wiem, czy coś tutaj wiemy na ten temat, chociaż pewnie na jakieś były.
Z samego względu, ze względu na to, że to nie były ośrodki, które były równoważne albo wyznaczyły tyle samo w tych samych okresach, ciężko powiedzieć, żeby tutaj jakieś głębsze relacje miały być w ogóle nawiązywane między tymi ośrodkami, a o konfliktach to już tym bardziej chyba nie możemy nawet mówić, ze względu na etapy rozwoju, na których znajdowały się te oba ośrodki na przestrzeni właśnie wczesnego średniowiecza.
Jasne. Pan Andrzej tutaj pisze, widzę, że Facebook mi tutaj pisze, że uczył się w Uniwersytecie Szczecińskim i od razu napisał, że Piastowie grodami nad Bałtykiem władali bardzo krótko, znaczy się tamtej części Bałtyku i raczej Szczecin nigdy nie był piastowski. Tak samo ja bym powiedział, że Wrocław nie był. Więc lokalny patriotyzm musi być, wiadomo. Jeszcze tylko dopowiem do tej etymologii nazwy Słowian. Pod żadnym pozorem, drodzy widzowie, wiem, co później na YouTubie się będzie dziać. Będą nam zarzucać, że nie jesteśmy prawdziwymi Polakami, bo sugerowaliśmy jakiś związek Słowian z niewolnikami. Nie, nie, jest parę, tak jak powiedziałem. Pan Aleksander tutaj nawet napisał, że obecnie panuje konsensus, że slave zaczęło oznaczać niewolnika, zastępując wcześniejsze słowo servus od X wieku, kiedy właśnie powstał rynek oparty na bardzo dużym popycie na niewolników w kalifacie. Z kolei pani Anna tutaj zaznacza właśnie kolejną z hipotez, że nazwa Słowianie wywodzi się z prasłowiańskiego rdzenia slovo, co oznacza ludzi swoich i lub znających słowo, czyli umiejących mówić. Tak jak we wstępie płyty Donatana, która poświęcona jest właśnie Słowianom i takim słowiańskiej popkulturze, powiedzmy. Tak właśnie świetny lektor, pan Knapik, mówi. Nie wiem, czy tu mamy fanów jakichś polskiego hip-hopu, no ale zobaczymy.
Kolejne trafne pytanie od Slavo Lavo. To już chyba będzie trzecie w dzisiejszym programie. Bardzo, bardzo się cieszymy. Czy Wolin mógł być dla przybyszów z północy bazą wypadową na Ruś?
Trochę daleko.
Znaczy, mógł być, a czy był na pewno, tego nie wiemy, ale warto wspomnieć o tym, że takim docelowym miejscem, znaczy, że Ruś takim docelowym miejscem różnego rodzaju aktywności była między innymi dla Norwegów. Na Rusi znajdujemy całkiem sporą liczbę ważnych, prominentnych postaci ówczesnej skandynawskiej, ściśle rzecz norweskiej polityki, więc bardzo możliwe, że docierali na Ruś między innymi zatrzymując się przynajmniej na chwilę w ujściu Odry i w Wolinie. Zresztą badania archeologiczne jeszcze z ubiegłego wieku nie pozostawiały wątpliwości na temat kontaktów handlowych między Rusią a Wolinem, więc nie jest to takie wykluczone. A z drugiej strony trzeba pamiętać, i to też znowuż pewna późniejsza tradycja, ale chyba raczej mająca jakiś swój sensowny grunt, mianowicie tym pośrednikiem będzie Szwecja. I to właśnie przez Szwecję wielu Skandynawów będzie docierać na Rusię. Ja bym tam Wolina nie wykluczała absolutnie z tej sieci powiązań.
Pan Ryszard Macyja zadaje pytanie, na które oczywiście możesz nie znać odpowiedzi, bo jest bardziej takie troszeczkę odbiegające od głównego tematu dzisiejszego spotkania. Czy trwają poszukiwania relikwiarza świętej Korduli z Kamienia Pomorskiego?
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Poza tym wydaje się, że chyba takie poszukiwania uznaje się chyba za bezzasadne. W tym znaczeniu, że o ile oczywiście nie mamy 100% pewności, to jednak wiele wskazuje na to, że relikwiarz jednak uległ zniszczeniu w czasie dramatycznych wydarzeń marca 1945 roku i niemieckiej ewakuacji, która po prostu dla samego zabytku zakończyła się dość tragicznie. Zresztą w czeluściach internetu, a konkretnie na YouTubie, można znaleźć bardzo ciekawy reportaż z ubiegłego wieku jeszcze. Taki czarno-biały, fajny, który jest próbą takiego chyba dziennikarskiego śledztwa, które miało wytłumaczyć właśnie, co się stało. Nie tylko zresztą z tym relikwiarzem, ale z całkiem pokaźnym zasobem katedralnego skarbca z katedry w Kamieniu Pomorskim, który starano się zabezpieczyć wobec nieuchronnego nadejścia Armii Czerwonej. I właśnie wycofywanie się Niemców z tego regionu, próba przedostania się do Wolina naporem Rosjan, no niestety, zdecydowała chyba o losach tego wspaniałego zabytku. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś w ogóle szuka jeszcze dziś tego oryginalnego relikwiarza, to chyba te poszukiwania są skazane na niepowodzenie.
Ale nie martwcie się, drodzy widzowie, to jest znowu trochę prywatny. Jeśli chcecie zobaczyć kopię relikwiarza świętej Korduli, to zapraszamy do Gniezna. Na naszej wystawie stałej prezentujemy. Można z całkiem bliska zobaczyć, dość wierną kopię przyjrzeć się.
Piękny zabytek.
Jak najbardziej.
Dodam, że pan Slavolavo, którego tutaj wspominaliśmy, napisał, że wszystkie pytania są jego syna, Tymoteusza, lat 12. Pozdrawiamy małego pasjonata, nie takiego małego w sumie już.
Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
Bardzo dobre pytanie zadaje.
Świetne pytanie, tak jest. Jedyne, co tu jeszcze bardzo mi się podobało, pan Leszek tutaj napisał, że obecne miasto Wolnie jest otoczone terenami podmokłymi. Miasto leżało na oddzielnej wyspie niż obecna wyspa Wolin. Myślę nawet, że to było kilka małych wysp. Nie wiem, pewnie możliwe, że też nie wiecie, ale jakiś czas temu był u nas Mateusz Popek, opowiadał o zatopionym porcie w Pucku. No tak i w Wolinie też może byłoby możliwe to?
Może nie tyle zatopiony port, tylko tak już wspomniałem, tak naprawdę czasy nowożytne, ale też i współczesne, czyli regulacja dziwny, próby stworzenia, przerobienia Wolina w twierdzę, w niezwyciężoną twierdzę w czasach szwedzkich, znacząco przyczyniły się do zmian w topografii. I tak jak już wspomniałem, bardzo możliwe, że ta dzisiaj, no, przynajmniej tak pozornie regularna linia brzegowa, no, nie ma zbyt wiele wspólnego z okresem rozwoju wczesnośredniowiecznego Wolina. I też bardzo możliwe, że ta mapka tych stanowisk, prawda, tych kolejnych tak zwanych osiedli czy dzielnic, tutaj, prawda, różne terminy są wykorzystywane, to być może właśnie tak naprawdę zlepek niezależnie nie tyle politycznie czy administracyjnie, ale topograficznie funkcjonujących skupisk, które były po prostu oblane wodą. Bardzo możliwe, że tak to właśnie funkcjonowało.
No i jeszcze od pana Leszka ostatnie, to już będę prosił o krótką odpowiedź. Może być żartobliwie, bo temat jest rzeka. Czemu w polskich podręcznikach historii tak mało mówi się o Księstwie Pomorskim, w zasadzie w ogóle o historii ziem zachodnich? My tu mieszkający czujemy się oddarci z historii, troszkę obok tematu, ale dla niego jest to ważne pytanie.
To bardzo krótko, w takim razie kluczowy, myślę, mam nadzieję, ważny postulat. Dzisiaj można pisać podręczniki, więc może dobrze, żeby ktoś napisał taki podręcznik, gdzie dzieje pomorskie będą wyeksponowane, bo im się takie miejsce jak najbardziej należy. Sam jestem fanem zachodniego Pomorza, bardzo lubię tam przebywać i jak najbardziej taki podręcznik mógłby, może nawet i powinien powstać. Także może autor tego pytania pokusi się o to i taki podręcznik napisze, a ministerstwo nam panującego zatwierdzi i wtedy będziemy się uczyć więcej o Pomorzu.
O podręcznikach też piszą zresztą tutaj, że są do wymiany. Spokojnie, tak to jest niestety z drukiem, że w momencie, gdy się wydrukuje, już nowe rzeczy mogą się być odkryte. Dopowiedzieć tylko można, no jednak to nie są ziemie centralne naszego kraju i jednak ta niecentralność, no to jednak odbija się na tym. I na sam koniec parę informacji takich, które właśnie nam widzowie pisali. Pani Anna, przy okazji, skoro zachęcamy do różnych wydarzeń od 29 do 3 maja, majówka właśnie w Jonsborgu w Wolinie, w Centrum Słowian i Wikingów, domyślam się, archeologiczna majówka, konkurs łuczników będzie tam, więc jeśli nie macie jeszcze planów na majówkę, no to może tam przy okazji, przejeżdżając przez Gniezno na przykład, jeśli jedziecie z południa, zahaczyć jeszcze o muzeum tam. No i tradycyjnie pytanie na koniec, które od jakiegoś czasu już zadaję naszym prelegentom. Polecana literatura. Jakieś takie 5 pozycji, które dla zainteresowanych mógłbyś polecić. Oczywiście to też jest czas na autopromocję.
O, dobra, to zaraz.
Ja mogę sobie jedną pozycję zarezerwować, Kubo, twoją. Ukradnę ci jedną pozycję na koniec. Dobrze, dziękuję.
A, ty chcesz na końcu.
Została
publikacja dotycząca cmentarzyska w Ciepłem. Gorąco, gorąco polecam, bo naprawdę bardzo, bardzo ważna i cenna rzecz. Co więcej? O, no dobra, tak już niech będzie ta autopromocja. Tu już zostało zresztą to wspomniane, ale od jakiegoś czasu można poczytać Snorriego Sturlusona, jego Heimskringle po polsku. Z kilkoma osobami wspólnie podjęliśmy się tego trudu. Przetłumaczyliśmy tą w sumie kompendium sag królewskich. Jest tam też trochę o Jomsborgu. Snorri co prawda aż tak mocno Jomsborgiem nie był chyba aż tak przejęty, jak inni autorzy. Ale poza tym w ostatnim czasie pojawiło się naprawdę sporo fajnej literatury nordystycznej. Książka Renaty Leśniakiewicz-Mały, tłumaczenie na polski kroniki mnicha Teodoryka Rafała Rutkowskiego, także książka Olafie Haraldssonie Macieja Lubika, także sporo fajnej literatury o Skandynawii średniowiecznej, w czasach, gdy też funkcjonował Wolin. No i jeszcze
jedna zarezerwowana pozycja, którą jest...
Dziękuję za pamięć. Tak, ja chciałam polecić publikację, która dopiero się ukaże, czyli katalog związany właśnie z wystawą Wolnic Majączy Wikingów. Planujemy wydać go już po zakończeniu wystawy, ale będzie zawierał zdjęcia oraz opisy wszystkich zabytków, których jest ponad 100. No i również oczywiście teksty napisane przez specjalistów i badaczy Wolina. Więc jeśli będziecie w Gnieźnie w muzeum, to pamiętajcie, że za kilka miesięcy pojawi się też na naszych półkach i w sklepie online.
To powiedz mi jeszcze, bo pan Ryszard pisał gdzieś w trakcie, że pięknie o tym całym temacie wikingów w Polsce opisuje książka Wikingowie w Polsce z pytajnikiem. Zabytki skandynawskie z ziem polskich wydana przez właśnie Muzeum Gnieźnie, Instytucję Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego i wydawnictwa Triglaw. Czy jest ona jeszcze dostępna, wiesz?
Tak, bardzo się cieszę, że tutaj nasz widz zwrócił uwagę. Tak, mamy dostępne wszystkie nasze katalogi w sklepie. Z tego co wiem, oprócz Wikingów są jeszcze dwa, Kultura Muzyczna i Słowianie Połapscy. Mówiąc skrótowo, nie cytuję tutaj nazw pełnych katalogów. Tak, Wikingowie w Polsce na pewno są dostępni. Niestety nasz sklepik online jeszcze nie jest w pełni funkcjonalny, ale działają zamówienia przez e-mail. Więc jeśli Państwo nie możecie przyjechać, a jesteście zainteresowani tą publikacją, to trzeba do naszego sklepu napisać e-mail i wówczas można ją również otrzymać bez wychodzenia z domu.
Na sam koniec tutaj pan Grzegorz jeszcze prostuje, że dotyczące Szczecina fragment wziął ze Świtu Państwa Polskiego profesora Buko, który gościł też u nas w kontekście. Pisze on tak, że przejęcie go przez Piastów w latach 80. X wieku nie pomniejszyło jej dotychczasowej roli, przeciwnie, stworzyło dogodną pozycję wyjściową nie tylko do opanowania i kontroli ujścia Odry, ale także do dalszej ekspansji w kierunku zachodnim na terytoria plemienne Wieletów i Obodrytów.
No to moglibyśmy temat mieć na kolejny, tak naprawdę chyba.
Szczecin, znam wiele osób, które się ucieszy z tego, że będzie temat Szczecina, więc kolejny temat zapisuję na niekończącą się i tylko się wydłużającą listę. Już widziałem, że pytania o Truso się znowu pojawiły, więc no nie wiem, kiedyś może się uda. No i na sam koniec, gdybyście się zastanawiali, kto z nami był, no to był z nami cały świat dzisiaj. Były osoby z Wyspa Uznam z kolei, Żnin, duża reprezentacja z Leszna, ale i z zagranicy. Dwie osoby z Hamburga zaraz po sobie napisały i nawet pan z Los Angeles, Christopher. Jeden, nie wiem, którą tam godzinę teraz mają, ale może skończył pracę właśnie. Nigdy nie wiadomo.
Bardzo się cieszę.
Super. Bardzo się cieszę też, że jesteście z nami w różnych, przeróżnych miejscach. To czas na pożegnania. Już wymęczyliśmy pana profesora wystarczająco. Teraz jeszcze tylko ostatnie parę minut. Proszę, pozdrowienia, podziękowania, pozdrowienia, plany na przyszłość, to jest ten moment właśnie.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło gościć w kontekście, było bardzo, dla mnie to bardzo fajna sprawa, a pozdrawiam wszystkich, którzy interesują się Wolinem i słowiańskim, i wikińskim. Zapraszam tutaj w imieniu całej naszej trójki i do Gniezna, i do Wolina, bo rzeczywiście wiele fajnych rzeczy można tam zobaczyć osobiście, doświadczyć namacalnie. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dobranoc.
I droga Marto, teraz chwila dla ciebie.
Tak, ja, żeby się już tak może nie powtarzać, tylko króciutko podziękuję oczywiście redaktorowi naczelnemu Archeologii Żywej za zaproszenie. Wiem też, że to nie, może nie być jedyny raz, kiedy reprezentant naszego muzeum pojawia się tutaj w kontekście uchole rębka tajemnicy, że może tutaj za jakiś czas również wpadnie do Państwa wirtualne odwiedziny moja koleżanka, nawiązując z kolei do wystawy, której jest kuratorką. Oczywiście również z gościem specjalnym. Nie mogę też nie wspomnieć o pozostałych kuratorach wystawy Wolni Słowiańczy Wikingów, czyli pani Karolinie Kokorze z Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kełbego w Wolinie i panu doktorze Wojciechu Filipowiaku z Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oni również bardzo dużo pracy włożyli w tę wystawę, pomogli nam z wyborem zabytków, które właśnie pochodzą z tych dwóch wspomnianych instytucji. No i na końcu też dziękuję panu dyrektorowi Michałowi Bogackiemu i mojemu kierownikowi, doktorowi Łukaszowi Kaczmarkowi, którzy są również kuratorami tej wystawy. No i przede wszystkim tobie, Kubo, za to, że zgodziłeś się wziąć udział w tym programie, ponieważ wiemy doskonale, że angażujemy cię w bardzo wiele inicjatyw. Tak, a twój czas nie jest z gumy, więc tym bardziej dziękuję.
A przyjemność po mojej stronie, też wam serdecznie dziękuję.
I chwilkę ode mnie, drodzy widzowie. Tak prezentuje się aktualny, najnowszy numer, który od tego poniedziałku jest w sprzedaży. Gry, zabawy, hazard. Ocenzurowaliśmy trzecie słowo na Facebooku, bo obawiamy się, że Facebook nas będzie z kolei cenzurował, że promujemy to niecne czynności, którymi ludzie zajmują się od starożytności praktycznie, a może i nawet wcześniej, od pradziejów na pewno, może nawet od epoki paleolitu, bo takie istnieją podejrzenia, ale o tym wszystkim, najstarszych planszówkach i o tym na przykład, w co grali wikingowie, przy czym pominęliśmy słynnych Hnefatafl, ale zajmujemy się innymi rzeczami. Kolega Jeremi Kołecki, który jest tu z pewnością znany osobom, które są dzisiaj ze mną, wypisuje znowu swoje pasje na temat wikingów. Dopowiem jak zwykle, dziękuję wszystkim poza tymi osobami, które już zostały wymienione, to wszystkim profilom, które przede wszystkim współorganizowały to wydarzenie, czyli Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ale i właśnie Muzeum Regionalne imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie, Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich przy Uniwersytecie Śląskim, a i takie, które promowały, czyli Skandynawistyczne Koło Naukowe UJ, Biblioteka Publiczna Gminy Wolin, Wolny Prus, Polska Antropologia Fizyczna, Wydział Historii i Archeologii UMCS, Oto Polska właśnie i Pradzieje Ziem Polskich, jak zawsze niezastąpione. Trochę tych osób i profili było, a widziałem, że przynajmniej nas oglądali, bo się chwalili gdzieś w komentarzach. Archeobalt, projekt, skansen archeologiczny, Grodzisko w Sopocie, Jarn, Galtarna, Lak. To jest grupa rekonstrukcyjna, czyli nawet i z Gdańska mieliśmy dzisiaj gości, przynajmniej w postaci widzów. No i oczywiście tradycyjnie podziękowania dla wszystkich, którzy od ostatniego spotkania dołączyli do naszych prenumeratorów, zarówno Archeologii Żywej, jak i Odkrywcy, bo to nasza siostrzana redakcja, jednym pod jednym wydawnictwem, egidą. No i są to panowie Jakub, Radosław, Daniel oraz panie Patrycja, Anna, mimo paru przeciwności także pani Agata, z czego bardzo się cieszę. Ale to pani Wioletta przybiła wszystkich dosłownie, bo uzupełniła swoje domowe archiwum chyba o wszystkie numery archiwalne Archeologii Żywej, jakie było w jednym zamówieniu, więc bardzo się cieszymy. Dziękuję w imieniu całej redakcji. Życzę miłej lektury. Trochę potrwa, na pewno trochę dłużej niż ten jeden numer. Oczywiście jak zawsze spotykamy się w przyszłym tygodniu, w czwartek, 5 maja 2022 roku. To jest wiadomość, która ucieszy wszystkich fanów i pasjonatów archeologii prekolumbijskiej, bo tej tematyki trochę u nas mało w kontekście. Będzie o Inkach i ich rytualnych ofiarach. Będzie pani Dagmara Socha, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego z Centrum Badań Andyjskich UW, więc zapowiada się kolejne niesamowite spotkanie. A do tego czasu to możemy tylko życzyć naszym drogim widzom miłej, udanej majówki. I jeszcze co chciałem powiedzieć, jutro, jeśli nie macie już dość, po wczorajszym, we wczesnym to było i po dzisiejszym kontekście, to tak jak wspominałem, transmisja z konferencji o korzeniach i początkach chrześcijaństwa na ziemiach polskich. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, coś jeszcze będzie z tobą, Jakubie, nie? Publikowane chyba na profilu. Wideoprowadzanie, tak? Czy miałem tego nie mówić, bo to tajemnica?
Tak?
Nie wiem,
czy to tajemnica? Może
Nie, to jeszcze nie tajemnica, ale termin opublikowania materiału z wideoprowadzenia, który nagrywaliśmy tutaj właśnie z Kubą w zeszłym tygodniu chyba, jeszcze nie jest znany, więc proszę o chwilkę cierpliwości, ale kwestia, strzelam, tygodnia, dwóch, chociaż mamy majówkę, więc powiedzmy, że dwóch tygodni.
Nie pospieszajmy produkcję.
Tak, produkcja tutaj też musi mieć czas na opracowanie materiału. Myślę, że do połowy maja możecie Państwo spodziewać się materiału z wideoprowadzenia po Wolinie. Powinna, to informacja znajdzie się zarówno na stronie, jak i na naszych mediach społecznościowych, więc jeśli Państwo obserwujecie naszego Facebooka czy Instagrama, to na pewno Was ta informacja nie ominie.
Tak, ja jeszcze mogę na koniec odrobinę prywaty. Jak już mówimy o nadchodzących wydarzeniach, to sporo o Wikingach będzie również w czasie nadchodzącej edycji festiwalu Nordic Talking, który będzie miał miejsce w Gdyni pod koniec maja, także też wszystkich serdecznie zapraszam.
Super, bo to też miałem Ci przypomnieć o tym, bo tak staram się za gości pamiętać, ale super, że pamiętałeś. No to tyle, drodzy widzowie. Ja już nie mam nic do dodania. Myślę, że co miało być powiedziane, to zostało powiedziane, więc w takim razie oczywiście zapomniałem. Bardzo dziękuję panu profesorowi i koleżance z Muzeum Początków Państwa Polskiego, że zgodziliście się uczestniczyć. Drodzy widzowie, ja wam jak zawsze dziękuję. A tak, zapraszamy na spotkanie miłośników archeologii żywej, o którym wiele więcej opowiemy już po majówce, ale no na razie damy wam wszystkim spokojnego odpoczynku. To na razie. Do zobaczenia. Nie przedłużam dalej. Trzymajcie się zdrowi, drodzy widzowie.